Dzisiaj w naszym studiu goście poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość oraz Krzysztof Truskolaski, także poseł z Nowoczesnej. Witam panów.
Dzień dobry.
To spróbujmy skomentować wybory w Rosji.
No, raczej nikt się nie spodziewał innego wyniku. Ten wynik jest jeszcze lepszy niż ostatni, który był kilka lat temu.
To w sensie frekwencyjnym.
I frekwencyjnym, ale także i wyniku, jeśli chodzi o samego Putina, który jest niekwestionowanym liderem we wszystkich sondażach. Aczkolwiek te wybory no, nie powodują, że nagle Rosja staje się państwem demokratycznym, że cokolwiek się zmieni w polityce zagranicznej czy wewnętrznej.
Oznacza to status quo.
Oczywiście, czyli Rosja będzie dalej próbowała odgrywać rolę mocarstwa. Nadal demokracja będzie tylko taką przykrywką dla dyktatorskich rządów dawnych funkcjonariuszy KGB, którzy kosztem także poziomu życia mieszkańców będą dążyli do budowania potęgi militarnej i rozszerzenia stref wpływów w Europie i na innych kontynentach. To się dzieje przez ostatnie wiele lat. Prawo i Sprawiedliwość od wielu lat o tym mówi. Poprzednia koalicja PO-PSL, przypomnę, kilka lat temu próbowała doprowadzić do jakiegoś ocieplenia relacji z Moskwą, twierdząc, że potrzebny jest reset w relacjach polsko-rosyjskich.
Potem, co prawda, z tego się... o interesy gospodarcze.
Tak, ale to nie zmieniło tak naprawdę położenia gospodarczego i tak jak Rosja nakładała embargo na polskie towary, to tak samo to robiła w okresie tak zwanego ocieplenia. Okazało się, że ten ruch był całkowicie nieuzasadniony, nie przyniósł żadnej poprawy w relacjach z Rosją.
Pana opinii. Jak pan ocenia te wyniki?
No, to jest już czwarta kadencja pana prezydenta Władimira Putina. Jak pamiętamy, na początku, gdy obejmował urząd prezydenta Rosji, kadencja była czteroletnia i sprawował ten urząd przez dwie kadencje czteroletnie, ale później parlament rosyjski zmienił zasady wyborów i po przerwie, bo w Rosji prezydent może być tylko wybierany na dwie następujące po sobie kadencje, ale nie ma tam takiego zapisu, że po dwóch kadencjach jest już przerwa dożywotnia, tylko po dwóch kadencjach jest jedna kadencja przerwy i znowu kolejne dwie kadencje prezydent Rosji może rządzić. Jak pamiętamy, przez jedną kadencję czteroletnią pan obecny premier Rosji Miedwiediew sprawował urząd prezydenta. Wtedy Władimir Putin był premierem, a teraz znowu przez kolejne 6 lat pan Władimir Putin będzie prezydentem Rosji. Jak mogę ocenić te wybory? W tych wyborach tak naprawdę startował tylko i wyłącznie Władimir Putin z uwagi na to,
nie,
że...
Zależnie, co tam było na tej liście do głosowania.
Ta opozycja, która została dopuszczona do wyborów, to jest tak zwaną opozycją systemową, tak? To jest ta opozycja stwarza pozory demokratycznego państwa, pozory demokratycznej opozycji. No, opozycja antysystemowa, która rzeczywiście chciała zmian w Rosji. Tutaj mam na myśli pana Aleksieja Nawalnego, który chciał wystartować na prezydenta Rosji. Niestety nie mógł wystartować z uwagi na to, że Państwowa Komisja Wyborcza zakazała mu tego, ponieważ 18 lipca 2013 roku został skazany na 5 lat więzienia. I to według...
No właśnie, to jest ta metoda traktowania opozycji, że można ją skazać, można jej zakazać albo ją wytykać.
Ale dziwne jest też to, że w 2013 roku, we wrześniu, czyli 2 miesiące po tym wyroku, Nawalny mógł wziąć udział w wyborach na mera Moskwy. I wtedy Państwowa Komisja Wyborcza nie zakazała mu tego, a już w wyborach na prezydenta nie mógł. Czyli pan Władimir Putin obawiał się tego, że jednak Aleksiej Nawalny może zdobyć za wysoki wynik.
To wyraźnie pokazuje, że w Rosji nie ma tak naprawdę demokracji. I tu na szczęście widzę, że większość partii politycznych w Polsce zdecydowanie mówi jednym głosem i podobnie to ocenia. To akurat cieszy, bo chociaż w tym elemencie polityki zagranicznej mówimy wspólnym głosem. I mam nadzieję, że także w przypadku działań rządowych w polityce wschodniej te partie opozycyjne także będą popierały działania polskiego rządu.
Ale pytanie, co ten wynik w Rosji może stanowić dla Polski? Czy nadal zaostrzanie tego konfliktu, tych zamrażanie stosunków polsko-rosyjskich, no i Rosja, reszta świata, bo przecież reszta świata również czuje to zagrożenie rosyjskie, stąd te sygnały o mataczeniu w różnorodnych kampaniach wyborczych, próba sterowania, że tak powiem, światem. czy z tego punktu widzenia uzyskanie pewności rządów w Rosji, no, można było do tej pory tłumaczyć to tym, że trzeba rozegrać tę wewnętrzną opozycję, i żeby zapewnić sobie odpowiedni wynik. Czy teraz przy tej pewności, że mam takie, a nie inne poparcie, może to spowodować, że Rosja te swoje zimnowojenne zapędy ostudzi?
A po coś te wybory były? Przecież Władimir Putin mógł zmienić tak prawo, że kadencję mógł sobie ustalić na 20 lat, tak, a nie na 6, a jednak co 6 lat chce się poddać werdyktowi wyborczemu, aby upewnić się, że Rosjanie go popierają i żeby poszedł sygnał w świat, że on ma 70% poparcia przy takiej i takiej frekwencji. Taka frekwencja jest dużo wyższa niż w wyborach 6 lat temu. I Władimir Putin chce pokazać światu, że on ma demokratyczny mandat i rzeczywiście może sprawować rządy w Rosji. Jakie te rządy będą, zobaczymy, ale myślę, że niestety w stosunkach polsko-rosyjskich dużo się nie zmieni.
Ale tak samo nie Rosja, reszta świata.
Nie zmieni się w relacjach, czy choćby ze Stanami Zjednoczonymi, czy z państwami Europy Zachodniej. I wyraźnie widać, że Putin starą sowiecką metodą, czy rosyjską wręcz, bo to metody dyplomacji rosyjskiej, także i carskiej były podobne. To znaczy próbują zmiękczać ewentualnego przeciwnika, czasami pozorne jakieś kroki w tył, ale w większości próbują wywrzeć presję tak, aby uzyskać swoje. W przypadku Stanów Zjednoczonych mamy do czynienia z prezydentem, który to dobrze rozumie i chociaż część elit amerykańskich go oskarżało o jakąś współpracę z Rosją, to wyraźnie widać, że obecna administracja amerykańska raczej stawia na twarde stosunki z Rosją i brak ustępstw. Gorzej jest z państwami Europy Zachodniej, gdzie nie ma niestety tak naprawdę jedności państw Europy
Zachodniej. Powoli zaczyna docierać, że...
To prawda, ale proszę zwrócić uwagę, że nie wiem, represje... przepraszam, może nie represje, to za dużo powiedziane, ale ostre stanowisko Francji wyraża się w tym, że prezydent Macron zignorował stanowisko wystawę książek rosyjskich na międzynarodowej wystawie książek w Paryżu. No, przepraszam bardzo, jeżeli na tym ma polegać zaostrzenie stanowiska wobec Rosji, to państwa Europy Zachodniej daleko nie ujadą.
Bo niebezpieczne jest to, że odżywa w polityce sprawa tak zwanych stref wpływu. Wydawałoby się, że te doświadczenia sprzed II wojny światowej i po II wojnie światowej, zimnowojenne, rozpad tego całego bloku państw socjalistycznych, no spowoduje, że odejdą gdzieś tam do lamusa te strefy wpływów i raczej będziemy próbowali równoprawne stosunki budować w relacjach międzypaństwowych. Okazuje się, że nie.
Temu miała służyć przecież idea budowy Unii Europejskiej. Okazała się ona jednak nie do końca skuteczna, ponieważ najsilniejsze państwa Europy nadal próbują przede wszystkim realizować swoje interesy także na arenie międzynarodowej i interesy gospodarcze. I bardzo dobrze to widać w relacjach z Rosją. Chociażby sprawa budowy gazociągu Nord Stream 2 wyraźnie pokazuje, że z punktu widzenia Niemców ważniejsze są interesy gospodarcze niektórych wielkich korporacji niemieckich niż solidarność energetyczna całej Europy, bo trzeba wyraźnie przecież przypomnieć, że dostawy gazu rosyjskiego do Europy Zachodniej dotąd przebiegały przez dwa gazociągi, jeden przez terytorium Ukrainy, drugi przez terytorium między innymi Polski i one w pełni
zaspokajały. Polska to jest oczywiście gazociąg jamalski, 30 miliardów metrów sześciennych.
Zaspokajały potrzeby Europy Zachodniej. Rosjanie dodatkowo wybudowali Nord Stream 1, który jeszcze dodatkowe ma mocy ponad 50 miliardów metrów sześciennych, zupełnie nie wykorzystując mocy poprzedniego.
I Ukraina 175 miliardów metrów sześciennych.
Co może powodować, że Putin w pewnym momencie, co już zresztą pokazał, zakręcał po prostu gaz w gazociągu ukraińskim.
No
w ten
my
sposób
teraz
podcinając...
wspieramy przecież Ukrainę naszymi dostawami gazu, no bo te komplikacje stosunków pomiędzy Naftohazem a Gazpromem są bardzo, bardzo mocne i tam już zakazy wchodzą.
I to wyraźnie pokazuje, że z punktu widzenia Rosji handel gazem nie jest tylko i wyłącznie działaniem gospodarczym, ale także działaniem politycznym, który ma zapewnić w pewnym momencie oddziaływanie silne polityczne, bo przecież zakręcenie gazu, tego gazociągu przepływającego przez Ukrainę miał wyraźnie spowodować, że Ukraina bez dostaw gazu ulegnie żądaniom politycznym Putina. To samo może grozić w tej chwili chociażby Polsce, gdyby Nord Stream 2 powstał i całkowicie gaz przepływał tylko i wyłącznie przez wody Bałtyku, uniezależnione od chociażby tego naszego gazociągu jamalskiego. My od wielu lat sprzeciwiamy się tego typu inwestycjom. Dziwi fakt, że byli politycy Niemiec, Scholz, jak były kanclerz Schröder, pełnił bardzo ważną funkcję w tym kontrakcie gazowym. To wyraźnie pokazuje, że ci politycy no nie zawsze stosują tylko i wyłącznie zasady polityczne w swoich działaniach.
No właśnie, w pana opinii, jak Rosja, świat, te stosunki będą wyglądały? Czy nastąpi zaostrzenie, szczególnie po tym incydencie w Wielkiej Brytanii, kiedy następuje wzajemne wydalenie dyplomatów?
Wzajemne wydalenie dyplomatów nastąpiło po konkretnej sytuacji, tak? Jeden z dyplomatów został otruty. I niestety nie wiadomo, czy przeżyje w ogóle ten atak. Uważam, że Wielka Brytania zrobiła bardzo słusznie, że wydaliła rosyjskich dyplomatów, no bo wszyscy wiedzieli, że to Rosja jest odpowiedzialna za ten atak. Uważam, że ta sytuacja pokazuje, jakie są stosunki Rosja i reszta świata. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po tych wyborach, ale wątpię, żeby dużo się zmieniało na lepsze. Bardziej może się zmieniać niestety na gorsze, na zaostrzenie tych stosunków. Bo chciałbym przypomnieć konflikt na Ukrainie, tak? To Rosja zapoczątkowała ten konflikt.
Sytuacja nadal nieuregulowana, dokładnie. Mimo różnorodnych nacisków.
Sytuacja jest nadal nieuregulowana. Rosja jest zablokowana w Radzie Europy. Ja jestem członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i tam Rosji nie ma. Zgromadzenie Parlamentarne Europy nie wyraziło zgody, aby Rosja przystępowała do prac w zgromadzeniu.
Ale to proszę pamiętać, że nie przeszkadza to państwom zachodnim prowadzić interesów gospodarczych z Rosją. Sprawa Nord Stream 2, o którym mówiłem, też wyraźnie z tego dowodem. A przecież Kreml zorganizował także te ostatnie wybory prezydenckie na Krymie. I proszę wyobrazić sobie, że byli politycy francuscy, którzy chociażby byli tam w roli obserwatorów na terenie Krymu i mówili o potrzebie jakiejś stabilizacji w relacjach między Francją a Rosją, co wyraźnie pokazuje, że niestety duża część polityków zachodnich myśli tylko i wyłącznie o tym, jak najszybciej znormalizować stosunki z Rosją, a nie jak doprowadzić do tego, aby chociażby doprowadzić do odzyskania Krymu, czy przynajmniej wschodniej części Ukrainy przez państwo ukraińskie.
Ale Zgromadzenie Parlamentarne, dokończę wątek, tak. Rady Europejskiej rzeczywiście chce rozwiązać ten konflikt i nie stawia się po stronie Rosji, bardziej stawia się po stronie Ukrainy i rzeczywiście politycy ukraińscy, którzy mówią, jak jest we wschodniej Ukrainie, mają tam bardzo, bardzo duży rozgłos.
I poparcie.
Tak jest.
No, zakończenie tego wątku. Pytanie, czy panowie są kibicami piłkarskimi?
No, oczywiście kibicujemy Jagiellonii. Wiemy, że ja przynajmniej wiem, że Jagiellonia jest ciągle na czele tabeli.
Jagiellonia, piękne zwycięstwo 3-2 z Arką Gdynia. Legia wczoraj przegrała, to znaczy, że mamy 3-punktową przewagę nad Legią. Jesteśmy liderem i już przez święta tym liderem pozostaniemy.
To już ten test z Polskiej Ligi panowie zdaliście, ale pytanie jest w kontekście rosyjskim, bo pojawiła się taka sugestia wśród ekspertów, żeby zbojkotować mistrzostwa piłkarskie, mistrzostwa świata w Rosji i to najbardziej by uderzyło Putina. Jak panowie sądzą, taki krok byłby celowy?
Być może. Przypomnę, że w 80 roku, kiedy Moskwa organizowała igrzyska, Rosja organizowała w Moskwie, wtedy był bojkot ze strony państw zachodnich. Na razie nie udało się doprowadzić w ostatnich latach do jakiegoś bojkotu podobnego państwa. Tu niestety nie jesteśmy do końca zdani tylko i wyłącznie na zdanie polityków, ale Międzynarodowej czy Światowej Federacji Piłkarskiej to ona będzie podejmowała decyzję. Szef polskiego PZPN-u, wyraźnie pan Zbigniew Boniek, wskazał, że jeżeli będzie taka decyzja podjęta przez te struktury międzynarodowe, to Polska oczywiście do tego się dostosuje i także zbojkotuje mistrzostwa w Rosji.
Rzeczywiście ta decyzja nie jest zależna od polityków, tylko od międzynarodowych federacji piłkarskich, takich jak FIFA czy UEFA. Wydaje mi się, że FIFA czy UEFA, jeżeli miałaby podjąć taki krok, już by go podjęła dawno i przeniosłaby mistrzostwa z Rosji do innego kraju. Taki krok nie został podjęty, dlatego wszystko na to wskazuje, że takiego
nie tak masowego jak w 80 roku.
Tak, że takiego bojkotu nie należy się spodziewać i takiego bojkotu nie będzie i wszystkie drużyny, które planują i które dostały się na te mistrzostwa, w nich wystartują najprawdopodobniej.
W studiu posłowie Dariusz Piątkowski z PiS-u oraz Krzysztof Truskolaski z Nowoczesnej. Krótko o wizycie Angeli Merkel. Zastanawiające jest, że druga wizyta już na tym stanowisku po objęciu taki premiera przez panią Angelę. Wizyta odbywa się w Warszawie. Czy to oznacza, że Berlin chce ocieplenia stosunków z Polską?
To dopiero pokaże to spotkanie. Może raczej chodzi o docenienie, jaką rolę odgrywa Polska w tej części Europy, w tej części Unii Europejskiej.
No ale skoro Niemcy się upierają przy Nord Stream 2 i tak dalej, nie respektując naszych interesów, to czego się spodziewać?
Myślę, że trzeba przede wszystkim rozmawiać otwarcie o swoich interesach. Nie zawsze interesy polskie i niemieckie są wspólne. Trzeba próbować szukać części wspólnej. Trzeba też artykułować nasze oczekiwania, choćby w sprawie Nord Stream 2, o których mówiliśmy przed chwilą. Nie może być tak, jak bywało w poprzednich latach, że polski rząd w ogóle nawet nie artykułował polskich potrzeb i polskiego stanowiska, więc nie był w stanie niczego osiągnąć. Samo poklepywanie po plecach, uśmiechanie się wzajemnie na salonach niczego nie daje. Politycy poszczególnych rządów mają reprezentować interesy narodowe. Mimo tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to na pierwszym planie muszą być interesy poszczególnych państw i próbujemy to wyrobić. Stąd trzeba rozmawiać choćby także o polityce migracyjnej, która też pewnie będzie jednym z ważnych elementów tego spotkania. Mamy wrażenie, że akurat w tej sprawie być może pomogła nam trochę tu i sytuacja wewnętrzna, bo Niemcy w końcu przekonali się, że takie nielimitowane przyjmowanie migrantów nic dobrego nie przynosi, ale być może także i naciski polskie i współpraca z innymi państwami przyniosły to jakieś efekty.
Trzeba pamiętać, że przy Nord Stream 2... tematem spotkania nie będzie kwestia jednak budżetu, tego wspólnego budżetu Unii Europejskiej?
Bardzo możliwe, bo Niemcy odgrywają bardzo istotną rolę w Unii Europejskiej. Mają decydujący wpływ także i na finanse.
Wpłacają bardzo dużo do budżetu.
O właśnie, wpłacają bardzo duże kwoty, ale trzeba przypomnieć, że budżet europejski przyjmowany jest jednomyślnie, więc tu musi być zgoda wszystkich państw europejskich. Niemcy być może chcą wysądować, jakie jest do końca stanowisko polskie w tej sprawie.
Pana opinia.
Tutaj zgadzam się z panem redaktorem, że główną celem wizyty najprawdopodobniej jest ten zbliżający się budżet Unii Europejskiej, który zaczynamy negocjować. No zobaczymy, jak wyjdzie to dyplomacji polskiej. Ja oczywiście kibicuję z całego serca, aby ten budżet był jak największy dla Polski, aby Polska mogła dalej się rozwijać, no bo nie oszukujmy się, że dzięki Unii Europejskiej kraj nasz bardzo się rozwinął i powinien rozwijać się dalej. Już wiemy, że ten budżet będzie mniejszy niż na lata 2014-2020, ale miejmy nadzieję, że niedużo mniejszy. Ja w tym akurat aspekcie kibicuję rządowi polskiemu. Mam nadzieję, że rząd polski również wytłumaczy się z uruchomienia artykułu 7, co nam niestety szkodzi jako Polsce, z wycinki Puszczy Białowieskiej, która również już dawno powinna się zakończyć, a dopiero zakończyła się po przyjęciu sterów przez ministra Kowalczyka. Te wszystkie aspekty budują wśród Unii Europejskiej niepewność. Niepewność Polski na arenie międzynarodowej. Mam nadzieję, że jak najszybciej te fronty zostaną zamknięte.
Trzeba wyraźnie powiedzieć, że wszczęcie procedury związane z artykułem 7 nie ma żadnego uzasadnienia. Polska jest państwem demokratycznym, stosuje demokratyczne procedury. Próbujemy to wyjaśnić politykom europejskim, ale nie do końca chcą tego słuchać, bo są trochę uprzedzeni. Jeśli chodzi o Puszczę Białowieską, to są wyraźnie dwie strony sporu. Polski rząd, polscy leśnicy próbowali reagować na zagrożenie biologiczne tak naprawdę Puszczy Białowieskiej. Szkoda, że polityka i poglądy ideologiczne zadecydowały o takim, a nie innym orzeczeniu Trybunału. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że polski rząd wyraźnie zadeklarował, że chce przestrzegać postanowień Trybunału.
A tutaj się z panem posłem nie zgadzam z uwagi na ustawę o KRS-ie, ustawę o Sądzie Najwyższym, no są jawnie niekonstytucyjne, a jeżeli chodzi o Puszczę Białowieską, to zdecydowanie ta wycinka była niepotrzebna. Puszcza Białowieska powinna żyć swoim życiem.
Skoro w Polsce są takie rozbieżności, to na arenie międzynarodowej są one tym bardziej zrozumiałe. Zobaczymy, jaki będzie komunikat po zakończeniu wizyty Angeli Merkel w Warszawie.
Przełomu raczej nie należy się spodziewać.
No ale mamy do załatwienia rzeczywiście bardzo poważne sprawy. Jedna to, tak jak mówiliśmy, Nord Stream 2, a druga to odpowiedni budżet Unii Europejskiej i wspieranie nadal tych wszystkich funduszy spójnościowych ułatwiających rozwój.
Trzeba o tym rozmawiać, a nie będzie łatwa sytuacja, bo przecież jesteśmy w trakcie Brexitu Wielkiej Brytanii, jednego z największych płatników budżetu Unii Europejskiej. No i trzeba albo ten budżet uzupełnić, albo zdecydować się na zmniejszenie.
A mieszkamy w regionie, który jest jednym z 20 najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej.
To prawda, niestety ciągle tak jest.
Zatem te pieniądze są potrzebne. To przejdźmy teraz do wyborów samorządowych. Zawierane są koalicje Platforma Obywatelska i Nowoczesna. Dlaczego?
Rzeczywiście, nasi liderzy, Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer, podjęli decyzję, aby w wyborach samorządowych, a dokładnie w wyborach do sejmików, wystawić wspólną listę demokratyczną, wspólną listę obozów opozycyjnych. Ostatnio również zainaugurowaliśmy rozmowy wraz z posłem Robertem Tyszkiewiczem dotyczące województwa podlaskiego.
Czyli nie Białegostoku.
Głównie sejmik. Jak na razie głównie sejmik. Rozmawiamy o...
Czy dlatego tylko sejmiki, bo na przykład w Łodzi to się za bardzo nie będziecie chcieli zgodzić z Platformą?
Nie, panie redaktorze, to jest pierwszy krok. To jest pierwszy krok do tej zjednoczonej listy opozycyjnej. Tak jak mówię, na razie w województwie podlaskim rozmawiamy o sejmikach, rozmawiamy o wspólnym programie wyborczym, rozmawiamy o zasadach kształtowania list wyborczych, ale również będziemy rozmawiać i o koalicji w Białymstoku, do Rady Miasta. Będziemy szukać...
To kogo Nowoczesna wystawi w Białymstoku?
A do Rady Miasta? Kandydatów naszych.
Na prezydenta Białegostoku.
Panie redaktorze, jeszcze za wcześnie, by o tym rozmawiać. Mam nadzieję, że to będzie wspólny kandydat opozycyjny, wspólny kandydat...
Przywołam tu zdanie z początku naszego programu. Czy dojdzie do starcia jesienią dwóch panów na rzet?
A to już należy się pytać i pana posła Żalka, i pana marszałka Żywne, czy wystartują.
No ale jak wy się porozumiecie, to będziecie wiedzieli, kogo będziemy szukać, wskazywać.
My będziemy szukać wspólnego opozycyjnego kandydata. Oczywiście wiele również zależy od decyzji obecnego prezydenta.
To jak, dojdzie do starcia dwóch panów rzet?
Po pierwsze, współpraca między Platformą a Nowoczesną nie jest niczym zaskakującym. Sama Nowoczesna jest za słaba na to, aby wystartować w wyborach samorządowych i boi się pewnie przegranej. Platforma też wyraźne spadki w sondażach notuje, więc próbują znaleźć jakąś nić porozumienia, aby się wzmocnić. Nie udało im się doprowadzić do tego, aby wszystkie partie opozycyjne, a takie były przecież...
Jak przed wojną budują front morze?
Centrolewo raczej. Próbowano przecież doprowadzić do wspólnego startu wszystkich partii opozycyjnych, ani
nie
PSL. No, proponowaliście to PSL-owi, PSL waszej propozycji nie przyjął, także duża część ugrupowań lewicowych wystartuje prawdopodobnie samodzielnie. Nie doszło więc do zjednoczenia całej opozycji, jedynie jej części. Trzeba też wyraźnie powiedzieć, że na terenie Białegostoku taka współpraca już funkcjonuje. Trzeba przecież powiedzieć, że obecny prezydent Truskolaski, ojciec siedzącego tu obok posła, przecież jest wspierany zarówno przez Nowoczesną, jak i Platformę. Ma zastępców z tych partii politycznych, więc tu w zasadzie koalicja już została zawarta i prawdopodobnie będzie kontynuowana. Dużym zaskoczeniem by było, gdyby ktokolwiek inny z tych partii politycznych został wystawiony niż pan prezydent.
No ale po stronie Platformy Obywatelskiej słychać, że jednak pan marszałek Żywno.
To myślę, że to tylko takie przedbiegi, które mają ułatwić negocjacje w sprawie list wyborczych. Jeżeli pan, prezydent Truskolaski będzie chciał startować, a raczej będzie chciał, to nie wyobrażam sobie, aby Platforma wystawiła innego kandydata. Także jest tutaj skazana tak naprawdę na pana prezydenta obecnego Truskolaskiego.
A Jacek Żalek?
A to z tego, co wiem, to chciałby kandydować. Zobaczymy, jak będzie.
No ale Prawo i Sprawiedliwość nie ma w zanadrzu. Przynajmniej nie ujawnia takiego kandydata, wyraźnej osoby, wyraźnej postaci, która byłaby znana elektoratowi, no bo czas goni. Zbudowanie jednak tego poparcia wymaga dużych wysiłków i dobrego nazwiska.
Ale to jest oczywiste, że nie będziemy wystawiali osoby, która nie jest nikomu znana. To nie da się na tym etapie nagle forsować osoby zupełnie nierozpoznawalnej. Stąd myślimy o kilku postaciach, które już istnieją na scenie politycznej i działają od wielu lat, także i samorządach.
A kto, panie pośle, może uchyli pan
rąbkę? Za kilka tygodni decyzja będzie podjęta. No, to jest oczywiste.
No była z jednej strony propozycja, czyli pan Jacek Żalek jako kandydat Zjednoczonej Prawicy. Także padały takie nazwiska związane no, również z działającym w samorządzie zastępcą prezydenta. Myślę tutaj o Adamie Polińskim.
Nie słyszałem, że pan Adam Poliński miał być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Proszę zapytać pana Polińskiego. Może on coś więcej na ten temat wie.
Natomiast ja mówię o pogłoskach.
To... No to ja wiem, że plotki są rozsiewane także przez obecnych zastępców pana prezydenta, którzy próbują na Twitterze sugerować, jakie decyzje podjęło Prawo i Sprawiedliwość, ale ci ludzie są już daleko w tej chwili od naszego ugrupowania i raczej próbują rozgrywać jakąś swoją gierkę, a nie mówią o rzeczywistych decyzjach podejmowanych przez władze naszej partii.
No, ja nie słyszałem o tym, żeby jakiś z zastępców prezydenta Truskolaskiego chciał startować z list Zjednoczonej Prawicy, no ale jeżeli są takie plotki.
No to... bywa się w różnych miejscach, czyta się gazety i tam to są z lektury chociażby niektórych tak, mediów
poczekajmy, nazwiska. Poczekajmy na decyzję polityczne, a nie
pana
plotki.
Łukowicz,
a nie plotki. Ja o sobie, czy o żonie, czy o wielu znajomych słyszałem, że mieli kandydować do różnych stanowisk. Potem się okazało to zupełnie nieprawdą, takim trochę newsem wyssanym z palca, tylko i wyłącznie po to, żeby zwiększyć słuchalność,
tak było,
czy czytelnictwo gazet.
Dotyczyła sprawa kuratora.
Chociażby, tak. To zupełnie się nie potwierdziło. Zupełnie inne osoby ostatecznie tam wystartowały niż pisało.
I wygrały.
I wygrały, co pokazuje, że te plotki należy z bardzo dużym dystansem traktować.
To na razie czekamy na fakty, to znaczy podanie
tak,
nazwisk
kandydatów. Oczywiście przygotowujemy się
będą
do wyborów.
Wpisani na
mamy już dużą część kandydatów do sejmików, do rad powiatów. Tak jak mówiłem, kilku kandydatów na prezydenta miasta Białegostoku, ale i także w innych miastach tych kandydatów już w większości wypadków nawet wytypowaliśmy. Aczkolwiek nie podajemy tego do informacji publicznej.
My jako opozycja skupiamy się na zbudowaniu na początku list wyborczych, a później podejmiemy decyzję, kto będzie naszym wspólnym kandydatem na prezydenta. Tak jak mówię, wiele zależy od obecnego prezydenta. Jeżeli zdecyduje się startować, wydaje mi się, że będzie takie porozumienie, że opozycja go poprze.
I na zakończenie naszego spotkania, no pomysł Nowoczesnej, czyli 250+, czyli wsparcie nie tylko drugiego i kolejnego dziecka, ale również jedynaków. Na czym się to zasadza? Tylko proszę.
Nie chcemy nazywać tego programu 250+, bo już jest program 500+.
No bo byście przegrali z 500+.
Tylko proponujemy, panie redaktorze, alternatywę. Alternatywę, aby aktywizować społeczeństwo. I tutaj podam kilka przykładów. Jakie ma plusy program Aktywna Rodzina? Po pierwsze, wsparcie na pierwsze dziecko. To jest 3000 rocznego zwolnienia z obciążeń podatkowych. W programie 500+, jeżeli rodzina ma tylko jedno dziecko, niestety nie dostaje żadnych dodatków.
No ale nadal ma ulgi na dzieci. Podatkowe.
Tutaj to jest dodatkowa ulga, panie redaktorze. Dodatkowa ulga na te dziecko
i na kolejne
dzieci. Jeżeli chodzi o liczbę dzieci objętych programem, w tej chwili 3,9 miliona dzieci, będzie to 6 milionów. Koszt dla budżetu w tej chwili około 25 miliardów złotych, aktywna rodzina około 18 miliardów. Jeżeli chodzi o aktywizację zawodową, to co powiedziałem na początku, no to ta forma pomocy rodzinom będzie zachęcała do pozostania na rynku pracy, ponieważ osoby nieaktywne zawodowo nie dostaną tego.
Polacy są dociekliwi. Jeśli zaoszczędzicie 7 miliardów złotych, to gdzie one pójdą? Też mogą pójść na rodzinę.
Tak, mogą pójść na pomoc socjalną dla tych rodzin najuboższych. Ale co jest najważniejsze? Najbogatsi Polacy, którzy przekraczają pierwszy próg.
No bo to jest chyba najistotniejsza informacja, że te 250+ będzie dla tych, którzy są w pierwszej skali podatkowej.
Tak, w pierwszej skali podatkowych do 87 tysięcy brutto. Dla osób, które zarabiają więcej, nie będzie tego dodatku. Teraz 500+ jest dla wszystkich. Uważamy, że powinniśmy się skupić na tych najbiedniejszych rodzinach, na rodzinach, które zarabiają najmniej i te 7 właśnie milionów, o których pan redaktor wspomniał. 7 miliardów, przepraszam, o których pan redaktor wspomniał, można by było przeznaczyć na te najbiedniejsze rodziny, na pomoc dla tych rodzin, a rodziny takie jak na przykład rodziny posłów, wielu posłów, i nawet z mojego ugrupowania pobiera 500+, bo takie jest prawo i to jest zgodne z prawem, posłowie po prostu tego 500+ nie powinni dostawać.
Jak pan to skomentuje? To będzie rzeczywiście kontrpropozycja dla 500+.
Partie opozycyjne, które jeszcze niedawno twierdziły, że
szkoda, że państwo nie widzieliście tego uśmiechu.
Jakikolwiek program socjalny na wielką skalę, który proponuje państwo, jest nie do zrealizowania, ponieważ będzie zbyt kosztowny. Mówiły o tym partie, które rządziły, podobnie mówiła również Nowoczesna. Dziś więc próba budowania jakichś swoich programów jest tak naprawdę tylko i wyłącznie próbą zdobycia poparcia politycznego.
Ja
przy
nie
kolejnych,
wyobrażam sobie, żeby
wyborach.
Polacy poparli odejścia od 500+.
Mnie się też tak wydaje, także Nowoczesna tutaj trochę strzela samobójczego gola, mówiąc o tym, że zlikwiduje program 500+, bo tego typu hasło spowoduje...
Tutaj nie chodzi o zlikwidowanie.
Rozumiem, ale jeszcze raz mówię, że tego typu hasło będzie oznaczało utratę dużej części głosów. Być może Nowoczesna liczy na bardzo liberalny elektorat, ale tam przecież proponuje też odebranie tego zasiłku wychowawczego. Ja jeszcze raz przypomnę, jaki był podstawowy element, który pojawił się u zarania stworzenia programu 500+. Mówiliśmy wyraźnie o tym, że jednym z najpoważniejszych problemów, z jakim styka się polskie państwo, polski naród, jest demografia. Jesteśmy jednym z najmniej dzietnych państw na świecie i grozi nam utrata tej biologicznej substancji narodu i trzeba coś zrobić, żeby Polaków zachęcić do tego, aby rodzili więcej dzieci. Tu posiłkujemy się tym, jak zachowują się Polacy wyjeżdżający na emigrację, choćby do Wielkiej Brytanii.
Wielka Brytania jest znakomitym przykładem.
I tam właśnie okazuje się, że państwo pomaga tym rodzinom, które chcą mieć dzieci i to w jaki sposób działa. Rozumiem, że nie jest to jedyny element, którym kierują
ale
się młodzi
właśnie,
Polacy.
Którzy oceniają, eksperci, ten system brytyjski wskazują, że oprócz 500+, w naszym kraju trzeba by było jeszcze dołożyć te usługi społeczne,
właśnie
które
tym,
tam są.
O tym chciałem zacząć mówić, że nie tylko i wyłącznie ten,
i
aspekt finansowy decyduje o tym, czy ktoś chce dziecko posiadać, czy nie. To jest także stabilność pracy. Przy niskim bezrobociu w Polsce myślę, że to będzie już elementem, który...
Załatwiona sprawa.
Tak jest. Zdecydowanie, natomiast duża część samorządów...
Sieć żłobków, sieć przedszkoli.
No właśnie, i tu przechodzimy niestety powoli do samorządów, które od wielu lat nie za bardzo chcą inwestować w tego typu sieć społeczną. Niestety dotyczy to także Białegostoku. Wiele samorządów próbuje zrzucić na podmioty prywatne albo odwleka w czasie budowę kolejnych...
Takie liberalne podejście do tego
niestety,
rynku usług społecznych.
Niestety, a okazuje się, że także możliwość opieki nad dzieckiem, ale już nie przez dziadków, bo oni często jeszcze nadal pracują, mieszkają w innym mieście, nie wchodzi to w
rachubę. A może nie chcą.
Albo nie chcą po prostu, bo ten model rodziny się troszeczkę zmienia i tu samorząd powinien wypełniać swoje ustawowe zadania. Polski rząd, obecny rząd widzi takie potrzeby, stąd między innymi tak zwany program Żłobek Plus, który daje dodatkowe środki samorządom, które chciałyby budować żłobki. Niestety miasto Białystok z takich środków nie chciało skorzystać, ale jest to skierowane także i do podmiotów prywatnych, które mogą skorzystać z pieniędzy, aby tego typu usługi pojawiły się na rynku i warto w to inwestować.
No to może, panie Krzysztofie, nie dywagować o 500+, na 250+, czy 800+, czy coś w tym stylu, tylko właśnie budować obok tego programu 500+, właśnie tę dodatkową sieć usług społecznych, usług wspierających rodzinę.
Ale dlatego mówię o programie Aktywna Rodzina, że to nie jest tylko i wyłącznie dodatek finansowy, że to nie jest 250+, tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, tylko to jest kompleksowy program prorodzinny tak naprawdę, bo chcemy, aby żłobki i przedszkola były dostępne dla każdego dziecka. No teraz niestety wiele dzieci ma problem z dostępnością miejsc w żłobkach i przedszkolach. Zresztą często nie stać rodziców na to, aby...
No właśnie, skoro szkoła jest za darmo, to dlaczego żłobek i przedszkola
dokładnie,
nie mogą
dokładnie.
Być?
Żłobki i przedszkola powinny być dla tych najbiedniejszych rodzin zdecydowanie...
A dlaczego nie dla wszystkich?
Za darmo. Jeżeli chodzi o kolejne aspekty, to na przykład pomoc w opłaceniu składek ZUS-owskich dla osób, które opiekują się dziećmi. Na przykład dla babć, które muszą zrezygnować z pracy, bo chcą pomóc swoim dzieciom wychować wnuki, te babcie powinny mieć opłacone i składki zdrowotne, i składki emerytalne.
Dotykamy tego tematu, wrócimy jeszcze do niego, bo mam 45 sekund na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję bardzo. Sprawa, jak słyszymy, jest nadal do debatowania i do szukania kolejnych rozwiązań, które spowodowałyby odwrócenie tendencji demograficznych, które mamy w naszym kraju.
Prawo i Sprawiedliwość jest pierwszym rządem, który kompleksowy program polityki społecznej zaproponował i go wprowadził w życie.
Kolejna propozycja ze strony Nowoczesnej. Będziemy także próbowali doczekać się na kolejne sugestie w tej dziedzinie i
najważniejsze, żeby ten trend demograficzny odwrócić.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli poseł Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości oraz poseł Krzysztof Truskolaski z Nowoczesnej.
Dziękuję serdecznie.
Lech Pilarski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.